Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, ferie i właśnie rozpoczyna się ostatnie feryjne popołudnie. Nie możemy go przespać, przemarudzić, przeleniuchować. Możemy stworzyć własne legendy domowe. Pewnie te kończące się ferie naprawdę były intensywne i przeżyliśmy jakieś przygody warte zapisania, zatrzymania na dłużej. Kto wie, może powstanie z nich rodzinny album, ale warto też sięgać po książki napisane przez innych w cyklu do słuchania, do czytania pierwszaki z kosmosu, z którymi uczestniczyć będziemy w Olimpiadzie Sportów Dziwnych między innymi. Może znajdziemy w tej lekturze inspirację do naszych domowych zabaw. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Olga Gordiejew, Zdzisław Wasilewski. Witamy!
Ty mówisz za słaba, nie za bardzo idealna, ja to wiem. Ty mówisz za ładna, jesteś dzisiaj, powiedz mi no jak to jest.
Bajkowe tropy.
Za nami Światowy Dzień Klocków, ale zanim spróbujemy coś zbudować, no to na początek rozbrajamy słowo, które najchętniej wykreślilibyśmy z naszych słowników.
Nuda to coś takiego, gdzie się leni, długo śpi, jak ktoś mówi, wstawaj leniu. Nuda to coś takiego, jak ci pozwalają grać w tableciku i nie dają ci telefonu ani telewizora, wtedy się nudzisz, ale możesz się bawić, to nie jest nuda.
A co człowiek robi, jak się nudzi?
Jak się człowiek nudzi, to siedzi na fotelu, zaczyna dapać się po głowie, ale później zaczyna się dapać po nosie. Macha nogami, nic mu się nie chce.
Człowiek jak się nudzi, ma takie oczy zmęczone, zaspane i ledwo się rusza.
Nie ma gimnastyki!
Próba mikrofonu! Halo, słychać mnie?
Jak sobie poradzić z nudą, proszę pana?
Można wymyślać różne zabawy, bawić się w Gwiezdne Wojny, w Transformers. Można wziąć książkę, można poczytać, można porysować. Można też wyjść przy ładnej pogodzie,
na podwórko i się bawić, na przykład berka kucanego w zwykłego berka.
No a jak nie w berka, no to zawsze możemy wysypać pudło z klockami. No i to też jest niezły przeganiacz nudy.
Buduję ścianę.
Ja też buduję ścianę.
Budujemy taki pokój w hotelu.
Ja zbudowałem recepcję i bar.
Robimy część podziemną w hotelu Ritz. Tutaj jest stół bilardowy, tu jest bank. A tutaj jest kotłownia. To jest taki hotel, który był kiedyś w Białymstoku, ale teraz już go nie ma.
Ja buduję schody do hotelu.
Ostatnio z tatą budowaliśmy auto.
Dwie klocki, no bo można tam budować co się chce, no i wtedy można tam fajnie się bawić.
Robimy kino.
Salon fryzjer. Lubię klocki.
Bo można budować takie fajne rzeczy.
Da się budować co chcesz.
My budujemy wręcz hotelu, który kiedyś był, ale już go nie ma.
Przedwojenny. Żołnierze się wycofali i podpalili.
Klocki nie tylko potrafią zająć czas, mogą też uczyć historii lokalnej. Nie dziwi mnie więc, że mają swoje święto, ale myślę, że takie każde niedzielne popołudnie może być czasem wyjątkowym dla klocków, a w rodzinnym towarzystwie to już czysta frajda.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
A jak zapamiętać te wszystkie przygody feryjne, które za nami? Pewnie nie jedna mogłaby wpaść do scenariusza filmowego albo do książki. Takie zdarzenia, historie możemy sobie opowiadać, możemy je zapisywać, nagrywać, przechowywać jak najdłużej. A kto wie, może kiedyś staną się naszymi legendami rodzinnymi. A co to takiego legendy?
Legenda to są stare opowieści z dalekich czasów. Opowiadają o starożytnych rzeczach. Niektóre miejsca są takie, gdzie można zwiedzić.
Legenda to jest taka historia z przeszłości. Takie opowieści z dawnych czasów. Legenda to na przykład, że jest legenda o smoku babelskim, że na przykład dawno, dawno temu żył sobie król, a w jaskini daleko był smok babelski i ten smok atakował królestwo i pewny szewczyk Dratewka rzucił coś ostrego do owiec i smok je zjadł i smokowi chciało się pić i wypił prawie że całe jezioro. I pęk, ale legendami też nazywamy takie sławne osoby, na przykład legenda piłki nożnej, Brazylijczyk Pele, jeden Argentyńczyk Diego Maradona.
Czy na przykład opowieści babci, cioci z dawnych lat to też mogą być takie legendy?
Mogą, z grubsza mogą, ale prawdziwymi legendami to nie są, ale fajnie posłuchać opowieści z dawnych czasów. Na przykład dziadek opowiada, jak tam było na wojnie, albo babcia, jak bawiła się w dzieciństwie.
To są ciekawe historie?
Tak, ciekawe.
Co można robić z takimi legendami, z takimi historiami z przeszłości? Do czego można je wykorzystać?
Można to wymyślić, na przykład zabawy różne, można się pobawić w rycerzy.
Takie rodzinne opowieści, legendy można zebrać w albumie rodzinnym, pisać je i mieć taką pamiątkę.
Warto zbierać nie tylko odległe w historii wydarzenia. W ferie mam nadzieję, że działo się tyle, że doba była za krótka, by nacieszyć się zabawą, spotkaniami. Co możemy zrobić, by te zasłyszane albo przeżyte historie nie uciekły nam? No to podpowiada miłośniczka kolekcjonowania przygód Katarzyna Turosieńska.
Każde miejsce może być fascynujące i mieć jakąś ciekawą legendę, jakąś fajną historię, którą warto poznać. No i co zrobić, żeby ona nie uciekła? To jest bardzo istotne. Jeżeli czegoś wysłuchaliśmy i nie zdążyliśmy zanotować, to można sobie powoli odtwarzać z pamięci i próbować to spisać albo przenieść na papier, tak żeby zachować i móc do czegoś wykorzystać. Ale najfajniej jest zawsze, jeśli ktoś nam coś ciekawego opowiada, to szybciutko wyjąć telefon komórkowy, a tam jest zawsze dyktafon i można to nagrać. i później wrócić, kiedy nam się będzie chciało, kiedy będzie słabsza pogoda albo kiedy będziemy mieli taki nastrój, żeby odsłuchiwać legend i po kawałku można tego słuchać, a później mogą się rodzić jakieś ciekawe pomysły, bo są nawet tego przykłady, że z legend się tworzą różne fajne rzeczy.
A gdzie, u kogo szukać tych ciekawych opowieści? Kogo dopytywać o niezwykłe historie czy legendy?
Najciekawiej opowiadają zawsze ludzie starsi. Oni mają największe, najbogatsze doświadczenie. Oni przeżyli dużo więcej niż my. Widzieli naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Żyli w innych czasach. I ci starsi ludzie mogą przekazać nam wiedzę, która przyda się naprawdę na lata, na pokolenia. A później my też kiedyś będziemy starsi, będziemy mogli przekazywać ją dalej.
Czyli na przykład wstępem do naszego poszukiwania historii czy niezwykłych opowieści mogą być rozmowy z dziadkami.
To jest właśnie najlepszy sposób, ponieważ dziadkowie są nam najbliżsi i z pewnością bez większych oporów będą opowiadali i historie ze swego życia, z życia naszych rodziców, bo przecież dziadkowie ich wychowywali.
To może być pretekst do stworzenia takiego rodzinnego albumu wspomnień?
To są bardzo fajne pomysły, bo dadzą nam szansę poznania samych siebie i naszej rodziny. Często nie wiemy, jakie były losy różnych pokoleń w naszych rodzinach. Często też nie znamy naszych przodków i tutaj rozmowa z dziadkami może nam naprawdę pomóc.
Z jednej strony pozbieramy historię z życia rodziny i być może stworzymy piękny album.
To jest bardzo dobry pomysł i taki album może być też rozwijany. Spotka się rodzina.
Dojdą następne opowieści.
Właśnie, o to chodzi. Więc warto zostawić kilka wolnych kart, żeby kolejni członkowie rodziny mogli coś dopisywać, doklejać, doopowiedzieć.
Do historii opowiedzianych, usłyszanych, zapisanych, można doszukać gdzieś fotografie.
To może być niezły pretekst do poszukiwań, do takiego szperania, odkrywania różnych ciekawych historii, o których nie mieliśmy pojęcia.
No to już wiemy, jak umilać sobie wolne popołudnia po powrocie do szkolnych obowiązków. Podejmijmy takie wyzwanie stworzenia domowego albumu rodzinnych legend. Ale nie zapominajmy o tym, jak wielką przygodą jest też samo czytanie książek już napisanych przez innych. Mam zresztą wrażenie, że słuchaczy Bajkowych Tropów specjalnie namawiać nie musimy, bo przyznają się do tego, że lubią czytać i to z bardzo różnych powodów.
Lubię czytać książki przygodowe, bo są fajne i ciekawe.
Można z nich brać różne pomysły. Bardzo lubię Magiczne Drzewo.
Ja lubię czytać, ponieważ książki mają wiele wiedzy w sobie. Pomagają też trochę w ortografii, interpunkcji. Ja najbardziej lubię czytać książki o tematyce fantastycznej, przygodowe.
Bardzo lubię czytać, ponieważ mogę przeżyć historię bohaterów opisaną w książkach i bardzo to lubię, bo to jest swego rodzaju odskocznia od świata realnego i relaksuje mnie to. Bardzo lubię książki akcji, gdzie się dużo dzieje, bo wtedy mogę się skupić na książce i wczuć.
Książki bardzo rozwijają moją wyobraźnię i uczę się czasami od historii różnych bohaterów. Książka, którą najbardziej lubię, to jest Kamienie na szaniec.
Lubię czytać z tego powodu, ponieważ mogę się zanurzyć w książce, mogę poznać historię tych bohaterów, mogę zobaczyć, przeżyć to razem z nimi. Bardzo lubię czytać też z tego powodu, że to nam pomaga. Czytając mamy większy dobór słownictwa.
To jest taka przygoda, że można wcielić się w bohaterów, przeżywać te same te przygody, co ich spotkały. Można też oderwać się od rzeczywistości.
Można się wczuć, poczuć się, jakby się tam było i obserwowało tą całą sytuację.
Ja bardzo lubię Igrzyska Śmierci, Harry'ego Pottera, takie fantasy książki.
Ja właśnie też lubię fantasy, a moja ulubiona seria to Harry Potter.
Czerwony kapturek.
A jakiego bohatera najbardziej lubisz w Czerwonym Kapturku?
Leśniczego.
To jest właśnie uroda książek, że każdy, kto sięgnie po ten sam tytuł, może w nim znaleźć coś zupełnie innego, coś tylko dla siebie. Ciekawa jestem, czy teraz trzeba młodych ludzi jakoś specjalnie zachęcać do czytania. Myślę, że wie coś o tym bibliotekarka Katarzyna Mazurek-Łajewska.
Z długiego doświadczenia bibliotekarskiego wiem, że dzieci, którym rodzice czytali, czytają po prostu same z siebie i ich za mocno nie trzeba zachęcać. Inne dzieci na pewno zachęcają wszelkie nowości. Więc każda książka, która jest ładnie wydana, przyjemna wizualnie, te książki są częściej czytane. czytanie na pewno poszerza słownictwo, horyzonty, rozwija twórcze myślenie, kreatywność, tolerancji może nauczyć, innego spojrzenia na pewne sytuacje przez innych ludzi, tak jak inni ludzie daną sytuację odczytują.
A czy są takie nieśmiertelne tytuły literackie, takie książkowe hity, po które sięgamy niezależnie od pokoleń? Na ten temat wie wszystko Zdzisława Korolczuk.
Owszem, przez wiele lat były takie lektury, które były czytane przez rodziców, polecane przez dzieci i dzieci rzeczywiście te same książki czytały. Natomiast zauważyłam, że w ostatnich latach, być może dlatego, że rynek książki dziecięcej jest bardzo bogaty, jest bardzo szeroka oferta, że już tej wspólnej jakby płaszczyzny nie ma, więc książki rodziców niekoniecznie są lekturami dzieci.
To rodzic powinien być tym pierwszym kontaktem dziecka z książką?
Na pewno, ale jest tutaj również rola środowiska szkolnego, bo szkoła ma też wpływ, szczególnie w młodszych klasach edukacyjnych, na postawy czytelnicze dzieci. Środowiska rodzinne też są różne, no i musimy po prostu rozwijać i wspierać.
Czemu warto namawiać do czytania?
Dzieci są bardziej sprawne językowo w wyrażaniu myśli, też w wyrażaniu własnych opinii. Szalenie rozwija wyobraźnię. Ja ubolewam, że dzieci w tej chwili bardzo mało czytają wierszy i trudno je zachęcić, a rodzice wręcz odradzają, a to bardzo również rozwija wyobraźnię. No i myślę, że dzieci, które czytają, są odważniejsze w kontaktach w ogóle ze środowiskiem, w wyrażaniu opinii.
A jak namawiać, jak przekonywać, że warto?
Przykładem, przede wszystkim przykładem, nie tylko w czytaniu, ale też w sporcie, w obowiązkach domowych. Jeżeli jest przykład, to dziecko za tym pójdzie. Natomiast samo namawianie, że rodzice siedzą przy komputerze, a dziecko ma czytać książkę, to niestety to się rozjeżdża. Po drugie, żeby dziecko czytało, to musi te książki znać, obejrzeć, wejść jak gdyby do środka, przeczytać okładkę, zapoznać się, obejrzeć ilustracje. Jeżeli będzie miało szeroką ofertę, to zawsze spośród 20 książek tam jedną sobie wybierze.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
No to co, zamiast smartfona dziś książka do poduszki, mam nadzieję. No i teraz nasz cykl do słuchania, do czytania, a w nim lektura od zaprzyjaźnionego z nami wydawnictwa BIS, pierwszaki z kosmosu Rafała Witka.
Wiecie co? Z naszą panią nie da się nudzić nawet w czasie deszczu. I pomysły są najlepsze. A do dobrej zabawy wystarczy pusta świetlica i kilka zwyczajnych przedmiotów, takich jak na przykład kapsel po napoju. Ale najlepiej opowiem wam wszystko od początku. Kiedy wróciliśmy ze spotkania z krowami i bykiem, to zaraz był obiad. A po obiedzie spadł deszcz. Popsuł nam plany, bo mieliśmy mieć grę terenową. Jednak nasza pani się tym nie przejęła. Zapraszam wszystkich do świetlicy, oznajmiła. Urządzimy sobie olimpiadę sportów nietypowych. Ależ byliśmy ciekawi. Zaraz zbiegliśmy do tej świetlicy, która tak naprawdę była salą konferencyjną z długim stołem i kilkunastoma krzesłami. Nie było w niej żadnych zabawek, sprzętów sportowych, ani nawet materacy. Pani z pomocą chłopaków odsunęła stół i krzesła na bok i zaczęła się świetna zabawa. Najpierw był bieg złodziejaszków. Trzeba było pobiec do ściany i z powrotem, trzymając rękę w kieszeni osoby ze swojej pary. Potem była taczka-dziwaczka. Prowadziło się swojego partnera jak taczkę, a on jeszcze dodatkowo pchał nosem balonik. Następnie przyszła pora na kapslowe wyzwanie. Pani położyła kapsle na podłodze i każda para musiała, stojąc nad swoim kapslem, trafić do niego kuleczką z papieru tak, aby kuleczka została w środku. Ale to było trudne. Zabawy indywidualne też były super. Naszym ufolutkom najbardziej podobała się pamięć absolutna. Trzeba było spojrzeć na listę numerów telefonów spisaną na dużej kartce i zapamiętać jak najwięcej. Oczywiście wygrali Toto i Titi, bo oni mają chyba skanery zamiast oczu. Ja z kolei świetnie sobie poradziłam w grze wrzuta z buta. 4 razy z rzędu trafiłam swoim trampkiem do pustego kosza na papiery. Tych gier pani wymyśliła dla nas kilkanaście. Każda była śmieszna i zaskakująca, a my pod koniec olimpiady byliśmy tak zdyszani i roześmiani, jakbyśmy pół dnia hasali po placu zabaw. Proszę pani, skąd pani bierze takie fajne pomysły? zapytała Iwonka, kiedy sprzątaliśmy po sobie salę. Jak to skąd? Od was, odpowiedziała pani. Obserwuję, co lubicie robić na gimnastyce i na przerwach. Dodaję trochę dowcipu od siebie. Nietypowa zabawa gotowa. Zawsze wam mówiłam, że co kilkanaście głów to nie jedna. Wiecie co? Rozmowy przy kolacji to świetna rozrywka. Dużo lepsza niż oglądanie telewizji czy gapienie się w telefon. A im więcej osób rozmawia, tym jest ciekawiej i weselej. Tematem rozmowy może być wszystko. Na przykład deser. Ten, który dostaliśmy dzisiaj po kolacji, był wyjątkowo pyszny. Wszyscy go w mgnieniu oka i w błysku zęba spałaszowaliśmy. A kiedy skończyliśmy, pani zadała nam pytanie, które kompletnie zbiło nas z tropu. Wiecie, co przed chwilą zjedliście? Spojrzeliśmy na siebie z niepokojem. Co też pani mogła mieć na myśli? Czyżby nasz deser był trujący? Albo przyrządzony z pajęczych nóżek i żabiej śliny? Od razu zbladłam, jak tylko o tym pomyślałam. I nie tylko ja. No, zjedliśmy deser. Próbował wybrnąć z sytuacji Seba. Ale jaki? Pyszny, stwierdziliśmy jednogłośnie. Taki kremowy i słodki. Trochę przypominał galaretkę, a trochę kogelmogel. To była szpajza kaszubska, wyjaśniła pani. Krem jajeczny według lokalnego przepisu. Szpajza pojawia się na stołach w czasie świąt czy wesel, a czasami także przy okazji uroczystych niedzielnych obiadów. Tym kaszubom to dobrze, westchnął Seba. Nie dość, że co krok mają jezioro albo las, to jeszcze zajadają takie pyszności. No cóż, roześmiała się pani. Jezior ani lasów nie zabierzemy ze sobą do domu, no ale przepis na szpajzę możemy. Wcale nie jest trudny. Wystarczą jajka, cukier i trochę żelatyny. A do smaku warto dodać jakieś owoce, na przykład cytrynę. Szkoda, że my z Titi nie możemy jeść tego przy smaku, zasmucił się Toto. Ale możemy wąchać, pocieszyła go Titi. Sprawdź, jak obłędnie pachnie. Racja, wgram sobie ten zapach i zawsze będę pamiętał kaszuby. Nie musisz wgrywać. Przygotuję ci świeżą porcję po powrocie z zielonej szkoły, zawołała Iwonka. Bo stąd pewnie nie możemy jej zabrać, prawda, proszę pani? Prawda, kiwnęła głową pani. Szpajza musi być świeża i lepiej jej za długo nie przechowywać. A jeśli przechowywać, to w brzuchu. To ja chętnie przechowam porcję dla nas wszystkich, zaoferował się Seba. No co, żeby nie było, że nie proponowałem. Wiecie co? Mówienie prawdy wymaga odwagi. Dużo łatwiej jest powtarzać to, co wszyscy mówią. A przyznanie się do czegoś to już szczyt bohaterstwa. Nawet jeśli wcale nie chodzi o żadnego psikusa czy inny postępek, ale o to, co się czuje. Drugiego dnia zielonej szkoły Klara wykazała się właśnie taką odwagą. To był wieczór. Siedzieliśmy w pokoju i czekaliśmy, aż pani przyjdzie nam czytać. Byliśmy zmęczeni po całym dniu atrakcji i nie chciało nam się już nawet w nic grać, więc rozmawialiśmy. Super to zielona szkoła, powiedział Kuba. Szkoda, że już jutro wracamy do domu. No, potwierdził Arek, jak dla mnie to moglibyśmy tu jeszcze zostać kilka dni. Tam żadne kilka dni, tydzień, przebił go Seba. Miesiąc, zawołał Hubert, a najlepiej cały rok. A ja tam chcę już wracać. Przerwała im stanowczo Klara. I to jak najszybciej. W pokoju zapanowała cisza. Takich słów nikt się nie spodziewał. Wprawdzie Klara to klasowa prymuska, która uwielbia chodzić do szkoły, ale myśleliśmy, że i jej ta wycieczka się trochę podoba. No pewnie, zawołał oburzony Seba. Wiadomo, ty to byś najchętniej siedziała cały dzień w ławce i w ogóle z niej nie wychodziła. Nie o to chodzi, powiedziała cicho Klara. Po prostu tęsknię za rodzicami.
No ale z ciebie mami córeczka, zakpił Seba. My tu się świetnie bawimy, a ty...
Klara ma rację, przerwała mu Titi. Ja też tęsknię.
Ja,
odezwały się kolejne głosy. Nagle okazało się, że wszyscy tęsknią za domem. Nawet ci, którzy jeszcze przed chwilą twierdzili, że zielona szkoła mogłaby trwać dłużej. Ja też tęskniłam. Kiedy to głośno powiedziałam, to poczułam wielką ulgę. Wcześniej ta tęsknota mnie drażniła jak kamyk w bucie albo drapiący szew w nogawce. A teraz wyszła na wierzch i sprawiła, że zachciało mi się płakać. I chyba nie tylko mnie. Kiedy po chwili pani do nas dołączyła, zastała pokój pełen chlipiących pierwszaków z zaczerwienionymi oczami i nosami. Uważnie nam się przyjrzała, a potem zaczęła nas po kolei przytulać. Nie musiała o nic pytać. Pani dobrze nas zna. A my znamy ją. Jednak wcześniej nie przyszło nam do głowy, że ona też na pewno tęskni za bliskimi. Tylko, że jest duża. I nie wypadało jej tego powiedzieć jako pierwszej.
Czytała Dominika Kluźniak. Ja mam nadzieję, że słuchacze Bajkowych Tropów, choć trochę stęsknili się za szkołą, jak bohaterowie naszej książki, za bliskimi. To już wszystko w Bajkowych Tropach. Do usłyszenia.
To niełatwe zadanie.